Chcemy zacząć może króciutko od krótkiej historii związanej z naukowcem Juliemo Marconim. W XIX wieku rozpoczął eksperymenty nad komunikacją bezprzewodową, czyli coś, co my dzisiaj uznajemy za coś oczywistego. Każdy z nas ma komórkę, korzystamy z internetu, nie korzystamy już coraz rzadziej z kabli, żeby przekazywać sobie informacje. I Juliemo Marconi, jego marzeniem była właśnie możliwość, aby to się mogło wydarzyć, aby wiadomości można było przesyłać na duże odległości bez potrzeby używania kabli. Jak na tamte czasy i myślę, że również jak i na obecne, ten pomysł był rewolucyjny. Zmienił pewną rzeczywistość, w której jesteśmy. Jednak ówcześnie wielu sceptyków uznawało to za coś niepotrzebnego, za jakąś ciekawostkę, która jest bez znaczenia. Podczas jednego z jego publicznych pokazów jeden z krytyków, profesor z jednego uniwersytetu, zadał mu pytanie z taką lekką drwiną. I co z tego? Nawet jeśli uda ci się przesłać wiadomość bez kabli, jakie to ma znaczenie? Mamy telegraf. Czy może być coś lepszego od tego? Nie wiem, kto z was ostatnio czytał telegram, ale kilka lat temu się okazało, że już nie można. Poczta Polska wycofała tą możliwość. Trochę szkoda, że w moim życiu zabrakło tej możliwości. Ale właśnie to pytanie Marconi nie był w stanie jasno odpowiedzieć. Ale to pytanie również nie dawało mu spokoju. On wiedział, że ten wynalazek to jest coś więcej niż wygoda. To jest coś więcej niż jakieś życiowe udogodnienie, więc kontynuował swoje badania. Udoskonalał swoją technologię i w 1901 roku udało mu się po raz pierwszy przesłać bezprzewodowy sygnał przez Ocean Atlantycki. Osiągnięcie, które wtedy zadziwiło świat. Prawdziwa wartość pracy Marconiego okazała się w latach następnych, gdzie pojawiło się radio, telewizja, a w końcu internet. Czyli wszystko to, z czego my dzisiaj w całym świecie korzystamy. Odpowiedź na pytanie i co z tego okazała się przełomem, który raz na zawsze zmienił sposób, w jaki ludzie się komunikują i dzielą informacjami. I my też dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie i co z tego. Odpowiedź na to pytanie nie będzie przełomem telekomunikacyjnym. Na telekomunikację zapraszam na studia. Ale będziemy mówić i co z tego w sensie naszego życia duchowego. To może być przełom twojego życia duchowego, kiedy zrozumiesz odpowiedź na pytanie i co z tego. I pytanie brzmi następująco. Jezus za mnie umarł na krzyżu i co z tego? Jezus stał się doskonałą ofiarą, lepszym arcykapłanem. Jezus jest wypełnieniem tego, co w Starym Przymierzu było ukrytą zapowiedzią. Na wszystkie te stwierdzenia możemy powiedzieć i co z tego? Może razem powiemy i co z tego? Pięknie. I być może to jest właśnie pytanie, na które sobie zadajesz od kilku miesięcy, kiedy czytamy list do Hebrajczyków. Jaki jest sens? Jaka jest potrzeba dowiadywania się całej tej wiedzy na temat Jezusa, na temat tych ofiar, na temat aniołów, na temat wielu rzeczy, które autor tego listu porusza? I co z tego? Po co jest mi to? 10 rozdziałów studiujemy ten list i można powiedzieć, po co? Natomiast to, co poznawaliśmy w tamtych rozdziałach, to było zrozumienie tego, co Jezus uczynił. Było to dogłębne zrozumienie wartości i sensu ofiary Chrystusa, tego, co On za ciebie na krzyżu uczynił, z wielu różnych perspektyw, z różnych stron, żeby ciebie upewniać, że to, w co wierzysz, to, do czego jesteś przekonany, jest nie tylko prawdą, ale jest prawdą wartą uchwycenia. A dzisiaj spojrzymy na pewną zmianę w tym liście, na pewne przejście, które pokazuje, co my w obliczu tego mamy czynić. Co mamy robić? Ponieważ życie chrześcijańskie, chrześcijańskie posłuszeństwo, to nie jest posłuszeństwo, które chce sobie na coś zasłużyć, ale jest to posłuszeństwo, które jest wyrazem wdzięczności za to, co Chrystus dla ciebie uczynił. Im lepiej zrozumiesz, co Jezus dla ciebie uczynił, tym większą będziesz miał motywację do tego, żeby być Mu posłusznym. Są pewne przywileje wynikające z ofiary Chrystusa, ale w wyniku tej zmiany pojawiają się pewne obowiązki. Więc spojrzymy dzisiaj na to, co mamy czynić ze względu na to, co uczynił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. Otwórzcie proszę list do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz od 19 do 25. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wiersz od 19 do 25 brzmią następująco. Mamy więc, bracia, dzięki krwi Jezusa otwarte wejście do świątyni, które On otworzył dla nas jako drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mamy też wielkiego kapłana nad domem Bożym. Podejdźmy więc ze szczerym sercem, z pełną wiarą, oczyszczeni ze złych skłonności serc i obmyci na ciele czystą wodą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, gdyż wierny jest ten, który złożył obietnicę. Zwracajmy uwagę jedni na drugich, dążąc do gorliwej miłości i dobrych uczynków. Nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie tym bardziej, im bardziej widzimy, że zbliża się dzień. Dzień w tym sensie sądu. Więc można powiedzieć w dużym skrócie, że myśl tego fragmentu jest następująca. Chrześcijańskim obowiązkiem jest ufne zbliżanie się do Boga, niewzruszone trzymanie się wyznawanych prawd, żarliwe dbanie o wspólnotę. Powtórzę te trzy rzeczy. Ufne zbliżanie się do Boga, niewzruszone trzymanie się wyznawanych prawd, żarliwe dbanie o wspólnotę. Przez pierwsze 10 rozdziałów, jak wspomniałem, tego listu, dowiadywaliśmy się tego, kim jest Jezus Chrystus i co dla nas uczynił. W szczególności przedstawiony Jezus był lepszym arcykapłanem, lepszym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, pośrednikiem lepszego przymierza oraz Jezusa jako lepszą ofiarę złożoną Bogu. I dzisiejszy fragment jest przejściem od teologii do praktyki. Od praw, które powinniśmy przyjmować, do tego, jak te prawdy mamy zastosować. Czyli autor odpowiada na pytanie, i co z tego? Jaka jest praktyczna wartość tego wszystkiego? Jaka powinna być twoja i moja odpowiedź na to, co usłyszeliśmy, co zrozumieliśmy, co przyjęliśmy? Ale zanim do tego przechodzi, do tej bardzo konkretnej części, jeszcze w wierszach 19-21 znajdujemy w dużym skrócie te prawdy, o których nam mówił wcześniej. Czytamy, mamy więc, bracia, dzięki krwi Jezusa otwarte wejście do świątyni, które On otworzył dla nas jako drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Mamy też wielkiego kapłana nad domem Bożym. Innymi słowy, dowiadujemy się, że dzięki Jezusowi jesteśmy częścią Bożej rodziny. Wspaniały zaszczyt, wielki przywilej. Co więcej, dowiadujemy się, że mamy otwarte drzwi do Boga. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, nie ma żadnej bariery między nami a Bogiem. Wszystkie bariery zostały zniesione na krzyżu. Ten Jezus, który oddał za nas grzechy poprzez swoje życie, dzisiaj wstawia się za nami jako arcykapłan. To jest również prawda, do której warto się jej trzymać. Jeżeli jest ktoś, kto się z nami wstawia, który nas nie opuszcza, nawet kiedy czujemy się opuszczeni. I to, co jest jasne nawet z kilku tych wierszy, jest to, że Bóg w Jezusie Chrystusie daruje nam wszystko. Dał nam wszystko. Bóg przebaczył nam w Jezusie nasze grzechy, przebaczając nam o wiele więcej, niż my jesteśmy w stanie przebaczyć. Bóg w Jezusie daje bezpośredni dostęp do siebie bez potrzeby innych pośredników. I w innej części tego listu czytamy, że Bóg w Jezusie daje nam nowe serce, chętne do głębszego poznawania Go i poddawania się Jego woli. I właśnie w obliczu tych prawd, które wynikają z całego tego listu, chrześcijanie są wezwani, zachęceni do trzech rzeczy. Pierwszą z nich jest ufne zbliżanie się do Boga. Zwróćcie uwagę na wiersz 22. Ufne zbliżanie się do Boga. Podejdźmy więc ze szczerym sercem, z pełną wiarą, oczyszczeni ze złych skłonności serc. Wiersz 22 zaczyna się pięknie. Podejdźmy. Podejdź do Boga. Zbliż się do Niego. To właśnie tyle oznacza. Mamy aktywnie w naszym działaniu podejmować zbliżanie się do Boga. Ale w jaki sposób to zbliżenie ma wyglądać? Jak mamy podchodzić do Boga? Po pierwsze, mamy podchodzić ze szczerym sercem. Znowu znaczenie tego słowa jest proste. Mamy zbliżać się w sposób prawdziwy, a nie pozorny. Nasze serce ma być szczere, ma być naszym faktycznym przekonaniem. To, co mówimy, że wierzymy, nie jest tylko pustym słowem, ale jest rzeczywiście tym, co jest w naszym sercu. To nie jest tylko wyuczona formuła, ponieważ tak należy wielbić Boga. To nie jest coś, co po prostu musimy powtórzyć, bo tak nam ktoś powiedział. Nasze przyjście do Boga ma być wynikiem naszego serca. Myślę, że żadnej kobiecie by się nie spodobało, gdyby mężczyzna starający się o jej względy powiedział: chętnie będę się z tobą spotykał, ale tak naprawdę moje serce jest oddane innej. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Myślę, że taki związek raczej długo by nie potrwał. I tak samo Bóg chce nasze całe, szczere serce. Bóg nie pragnie części twojego serca. Bóg pragnie szczerości i autentyczności. Więc pojawia się kilka pytań. Czy jesteś tutaj dzisiaj ze szczerym sercem? Czy jesteś tutaj ze względu na to, że chcesz się spotkać z Bogiem? Czy jesteś tutaj, ponieważ chcesz Go wielbić, wywyższać i słuchać Jego słowa? Dlaczego tu jesteś? Dlaczego przychodzisz do Boga? Czy dlatego, że tak wypada? Czy dlatego, że ktoś ciebie może zmusił dzisiaj? Jeżeli tak, to i tak witam cię bardzo serdecznie. Bóg chce szczerości i autentyczności. Ale prawdą jest również to, co się dzieje szczerze publicznie, dzieje się najpierw szczerze prywatnie. Czy przychodzisz do Boga w szczerości we własnym domu? Czy wołasz do Niego, prosisz Go o prowadzenie? Bóg zna nasze serca, zna nasze motywacje i wie, dlaczego coś mówimy i robimy. Udawana szczerość Boga nie oszuka. Właśnie po to Bóg dał nam nowe serce, żebyśmy się do Niego w szczerości zwracali. W Księdze Jeremiasza w 24 rozdziale, w wierszu 7 czytamy: dam im serce, żeby mnie poznali, że ja jestem Pan, i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, ponieważ powrócą do mnie całym swoim sercem. Innymi słowy, byli ludzie, których serce nie było zwrócone ku Bogu. I teraz Bóg dał im nowe serce i mówi: teraz to serce sprawi, że oni do mnie przyjdą, wrócą do mnie. Ich serce będzie motywacją do tego, żeby się do mnie zbliżyć, żeby do mnie przyjść. Więc mamy przyjść w sposób szczery. Mamy również przyjść z pełną wiarą. To jest ta druga część tego wiersza. Przyjść z pełną wiarą. Tak naprawdę odnosi się to do pewności, z jaką możemy do Boga przyjść. Ponieważ nie ma już żadnych wątpliwości do tego, czy dostęp będzie nam przyznany. Nie trzeba się dwa razy zastanawiać, czy ja wystarczająco dużo ze swojej strony uczyniłem. Czy jestem wystarczająco oczyszczony, żeby Bóg mnie do siebie przyjął. Ponieważ jeżeli ufam w ofiarę Jezusa Chrystusa, jeżeli On jest moim Panem, moim Zbawicielem, On już mnie oczyścił i to w pełni. Ofiara Jezusa była wystarczająca, aby to wszystko uczynić. Jedną z moich ulubionych pieśni jest pieśń "Jak Błogo Wiedzieć, Jezus jest mój". Ta pieśń w języku angielskim ma jeszcze bardziej dosadne przesłanie brzmiące: błogosławiona pewność, Jezus jest mój. To, że Jezus jest mój, że mogę przyjść do Boga, jest ogromnym błogosławieństwem. Jest ogromnym szczęściem. I to nie jest "Jezus może jest mój". To nie jest "Jezus będzie mój w przyszłości". Ta zwrotka jasno określa biblijną prawdę brzmiącą: Jezus jest mój, jeżeli tylko w Niego ufam. Bo kto może być pewny tego, że jest akceptowalny w Bożych oczach, jak nie chrześcijanin? Kto może mieć przeświadczenie o tym, że może przychodzić do Boga i nie będzie odrzucony, jak nie ten, który został obmyty świętą krwią naszego Pana? Innymi słowy, przychodzimy z ufnością opartą na Ewangelii, a na niczym innym. Mamy przyjść oczyszczeni ze złego sumienia. Wprawdzie w naszym tłumaczeniu jest tutaj mowa, że oczyszczenie ze złych skłonności serc, ale raczej tutaj właśnie chodzi o sumienie. W innych tłumaczeniach można się z tym spotkać. Ale jak już czytaliśmy wcześniej w liście do Hebrajczyków, nasze sumienie jest oczyszczone. Nasze pragnienia są oczyszczone, nasza wina jest usunięta. I nasze przeświadczenie o naszej winie też jest usunięte w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu za nas. Nie potępiajmy już siebie samych, ale przyjdźmy z ufnością do Boga, bo nie ma nic innego, co Bogu sprawi przyjemność, jak to, że Jego Syn oddał za Ciebie swoje życie. Mamy również przyjść obmyci. Być może to jest pewna tajemnicza sfera, która tu się pojawia. Obmyci na ciele czystą wodą. Natomiast nie dotyczy to chrztu, który nie oczyszcza nas w taki sposób fizyczny lub też duchowy, ale dotyczy to przyjścia odrodzenia Ducha Świętego. W liście do Tytusa w 3 rozdziale, w wierszu 5 możemy przeczytać: kiedy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawiciela Boga, nie dzięki sprawiedliwym uczynkom, które wykonaliśmy, lecz zgodnie ze swoim miłosierdziem zbawił nas przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym. Innymi słowy, kiedy zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, stąpił nas Duch Święty, który nas obmył, oczyścił i przygotował, abyśmy byli gotowi do przebywania w Bożej obecności. I ten Duch Święty zaczyna nas zmieniać od wewnątrz, oczyszczać jeszcze bardziej. Wszelka sprawiedliwość i nieprawość zostają zmieniane, a Boża sprawiedliwość i prawość są zaspokojone. Z tego powodu wierzący może z ufnością wejść w Bożą obecność, bo Bóg już jest z nim. Jakie to jest piękne. Nie dość mamy wszystkie grzechy przebaczone, Bóg już jest z tobą teraz, jeżeli ufasz w Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, ufne zbliżanie się do Boga ma kilka tematów, które są warte zauważenia. Więc chrześcijańskim obowiązkiem jest ufne zbliżanie się do Boga, ale również trzymanie się wyznawanych prawd. To jest drugi czasownik, który jest takim właśnie w trybie rozkazującym, który tutaj będzie nas zachęcał do tego. Trzymanie się wyznawanych prawd. Wiersz 23 jest napisany: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, gdyż wierny jest ten, który złożył obietnicę. Musimy pamiętać, że ten list jest pisany w sytuacji, gdzie istnieją ogromne prześladowania, gdzie są ludzie, którzy się zastanawiają nad tym, czy na pewno dalej powinni ufać Bogu, czy to, co przyjęli, jest właściwą rzeczą. Może powinni wrócić do swoich starych postępowań, żeby uniknąć pewnych trudności, uniknąć pewnych cierpień. Bo nikt nie mówi, że kiedy ktoś zostaje chrześcijaninem, to życie staje się prostsze. Czasem wręcz odwrotnie, kiedy ktoś zostaje chrześcijaninem, życie potrafi stać się trudniejsze. Bo nagle zaczynasz żyć według tego, co Twój Pan od Ciebie oczekuje. I ludziom dookoła może to się nie podobać. No i się pojawia taka pokusa, czy może zrezygnować z tego, czy może trwać dalej. Z tą pokusą się tutaj mierzy właśnie autor tego listu. Mierzy się z tymi ludźmi, którzy mają takie pytania. A tutaj widzimy dosyć jasno, że nadzieja, w której jest, w której mamy zaufanie, ma być niewzruszona. Pojawia się tutaj słowo, które oznacza pewien obiekt, który w stanie pionowym w ogóle się nie odchyla. Można sobie wyobrazić wahadło, które stoi nieruchomo w miejscu, w takim stanie spoczynku. W chrześcijańskim doświadczeniu nie ma miejsca na nadzieję, która raz jest mocna, a raz jest chwiejna. Powinniśmy mieć tą samą niezachwianą nadzieję przez całe nasze życie, bez względu na okoliczności. Oczywiście zdarzają się chwile zwątpienia, chwile trudów, ale tym bardziej w tych chwilach powinniśmy się zachęcać do tego, żeby trwać. To słowo niewzruszone również może się wiązać, albo obrazy mogą być góry. Kiedy pojawiają się żywioły, pojawia się wiatr, to góry wciąż stoją w tym samym miejscu, w którym były. Się nie przesunęły. Każdy z nas przeżywa burzę w swoim życiu. Każdy z nas doświadcza trudnych sytuacji, które próbują chwiać tym fundamentem, na którym stoisz. Mam problemy w moim życiu. Może straciłem bliską osobę. Mam nowotwór. Mam popsute relacje z rodziną. Boję się, że stracę swoją pracę. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że gdzieś ta nadzieja może nie jest aż tak silna, jak kiedy się trzymaliśmy. Ale to, co ten autor listu pisze i mówi zarazem, mówi: nie poddawaj się. Trzymaj się mocno nadziei, jaką masz w Jezusie Chrystusie. Nie przestawaj wierzyć. Nie przestawaj ufać, tylko wierz i ufaj. Dlaczego? Ponieważ nasz Pan jest wierny. Gdyż wierny jest ten, który złożył obietnicę. A jak wiemy, Boże obietnice są rzeczą pewną. Więc nawet jeżeli teraz jesteś w dolinie swojego życia, są sytuacje, które przekraczają twoje możliwości, to nie poddawaj się, tylko ufaj. Ufaj w Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie chwiejni to są chrześcijanie niedojrzali. W liście do Efezjan jeszcze czytamy o drugiej stronie chwiejności. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersze 22-23. Gdzie jest napisane: a wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli małymi dziećmi niesionymi falami, powiewiem wiatru, jakiejkolwiek nauki, którą chytrze posługują się ludzie, zawodząc na manowce. Trwając zaś w prawdziwej miłości, wzrastajmy pod każdym względem ku temu, który jest głową, Chrystusem. Innymi słowy, jeszcze jest druga strona chwiejności. Nasze trwanie, nasze wyznanie powinno być oparte na czymś trwałym, solidnym, na solidnym fundamencie, a nie dawać się znosić, co dopiero nową poznaną nauką, która nazywa się chrześcijańską nauką. Dojrzały chrześcijanin to jest ten, który nie da się wyprowadzić z jego przekonań tak po prostu, bo ktoś mu coś powiedział. Tak po prostu, bo jest jakaś nowa moda na nową rzecz, której musimy się teraz chwycić, bo to jest fajne tu i teraz. Chrześcijanin, który jest dojrzały, się zastanowi, powie: zobaczę, sprawdzę, czy to, co ktoś mi mówi, jest faktycznie tak, jak jest. Czy powinienem to przyjąć, czy raczej powinienem się od tego oddalić? Może teraz jesteś właśnie w takiej sytuacji, że mierzysz się z jakimiś przekonaniami, jakimiś naukami, które gdzieś tobą zaczynają chwiać. Twoim myśleniem, twoim życiem. Trzymaj się mocno Chrystusa. I pomimo swojego być może zakłopotania, nie przestawaj ufać, tylko wierz. Bo nawet jeżeli ty teraz masz chwilę zachwiania, to jest Bóg, który jest wierny, a Jego obietnice są pewne. Więc widzimy, że powinniśmy się ufnie zbliżać do Boga, trzymać się wyznawanych praw, trzymać się nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. Oraz po trzecie, powinniśmy żarliwie dbać o wspólnotę. Jeżeli zobaczycie, to tutaj nie znajdziemy słowa żarliwie w wierszach 24-25, natomiast zasadniczo to żarliwie oddaje sens tych wersetów. Czytamy: zwracajmy uwagę jedni na drugich, dążąc do gorliwej miłości i dobrych uczynków. Nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało w zwyczaju niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie tym bardziej, im bardziej widzimy, że zbliża się dzień. Więc widzimy pewną pilność, pewną gorliwość, która powinna kierować nami, jeżeli chodzi o wspólnotę ludzi wierzących. Musimy na siebie zwracać uwagę, a po drugie powinniśmy uczestniczyć we wspólnych spotkaniach. To wydaje się proste. Zwracajcie uwagę jedni na drugich, uczestniczcie we wspólnych spotkaniach, a jednak wydaje się, że czasami w tych tematach my również zaniedbujemy. Ta pierwsza rzecz, czyli zwracanie uwagi jedni na drugich, to jest szczera troska o duchowe potrzeby naszych sióstr i braci. I robienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby im pomóc, aby im ulżyć, nie stać się zniechęceniem, nie stać się przyczynkiem do tego, że może nie chcą przyjść do kościoła. Mamy służyć sobie nawzajem przez duchowe zachęcanie i budowanie siebie nawzajem. Mamy być zachętą, a nie zniesmaczeniem. Czy jesteśmy w tym doskonali? Myślę, że żadne z nas nie jest w tym temacie doskonałym i zawsze jest miejsce na poprawę. Może nawet nie jesteśmy świadomi pewnego zachowania, które zrobiliśmy, które komuś przykrość sprawiło. Czasami nie jesteśmy świadomi tego, jak nasze zachowanie faktycznie było dla kogoś zachętą. Ale mamy na to zwracać uwagę, mamy o to dbać, mamy o sobie myśleć, mamy się o siebie modlić. Jedną z najbardziej praktycznych rzeczy, którą możesz zrobić, aby zatroszczyć się o swoją wspólnotę, o swój zbór, o ten zbór, jest w sobotę wieczorem, zanim przyjdzie niedziela, pomodlić się, Panie Boże, pobłogosław każdego brata, każdą siostrę, która będzie jutro na nabożeństwie. Panie Boże, błogosław jutrzejsze nabożeństwo, niech to będzie moment, w którym Ty będziesz prawdziwie dotykał i przemieniał serca tych, którzy się będą do Ciebie zwracać. Prosta rzecz, regularnie praktykowana przez cały rok, każdy tydzień w tydzień. Ciekawe, jak nasz zbór by się zmienił, gdyby faktycznie każdy z nas tak się modlił. Zwracajmy uwagę na siebie też w ten sposób, że zwracamy uwagę na tych, którzy dzisiaj może z nami nie są, których brakuje, którzy gdzieś zniknęli z życia zborowego. Bo jak mamy się pobudzać, zachęcać do miłości, dobrych uczynków, jeżeli tu nikogo by nie było? I właśnie o tym jest wiersz 25, który mówi: nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie tym bardziej. Tym bardziej się zachęcajmy. Zostawmy te złe zwyczaje, ale przyjmijmy dobre, właściwe nastawienie. I ono musi zacząć nawet dzisiaj. Od tego, że od dzisiaj przyjmuję nastawienie zachęty. Powiem, przychodzę na bożeństwo i chcę być zachętą dla kogoś dzisiaj. Nie wiem dla kogo. Może mam kogoś na myśli, może nie mam, ale chcę być dla kogoś zachętą, zbudowanie. Może zaprosić kogoś do siebie na obiad, pójść z kimś na kawę w tygodniu. Ale to wymaga intencjonalności. To nie jest coś, co się pojawi spontanicznie. Musimy być intencjonalni w naszym zwracaniu uwagi jedni na drugich. Ale tak samo musimy być intencjonalni w uczestniczeniu w wspólnych spotkaniach. Jeżeli nie zaplanujesz przyjścia na bożeństwo, to prawdopodobnie nie przyjdziesz. I uważam, że wiersz 25 pod tym kątem jest jednym z najbardziej zaniedbywanych wersetów współcześnie. To zaniedbanie oparte jest na przekonaniu, że niedzielne spotkanie Kościoła jest rzeczą opcjonalną, a nie priorytetową. Skoro niedziela jest moim dniem wolnym, to jest tyle innych rzeczy ciekawych, ważnych do zrobienia, że przyjście do Kościoła jest tylko jedną z wielu rzeczy do zrobienia, a nie tą konkretną rzeczą do zrobienia. Powinno być odwrotnie. Idę w niedzielę do Kościoła, a jeśli starczy czasu, to się podejmuje innych aktywności. Nie ma czegoś takiego jak wakacje od Kościoła. Jeżeli jestem na wakacjach, to szukam Kościoła, w którym mogę się spotkać. I zwróćcie uwagę, że to nie jest mowa o sporadycznych przypadkach, ale o pewnym nawyku. Nie zaniedbujcie zgromadzeń, jak to się stało zwyczajem u niektórych. Czyli częściej niż rzadziej ktoś się po prostu nie pojawia w Kościele i to jest dla niego normalne. Jest to jego codziennością, tym, do czego tak naprawdę dąży. A powinno być odwrotnie. Jeżeli starczy czasu, to się podejmuje innych aktywności. A powinien mieć dobry nawyk spotykania się z Bogiem. Właśnie dlaczego? Dlaczego powinniśmy się spotykać jako wspólnota? Dlaczego my dbać o to, żeby się spotykać w taki sposób, a nie inny? Możemy znaleźć na to kilka odpowiedzi. Pierwszą jest taka, że Kościół jest wspólnotą, jako wspólnota jest duchową świątynią, w której Bóg jest obecny. Bóg tu jest obecny dzisiaj. Tam, gdzie dwóch lub trzech, tam Bóg jest pośród nich. Nas jest więcej niż dwóch lub trzech. Więc Bóg jest tutaj obecny. Jest pewna piosenka dla dzieci często śpiewana. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Dzieci to śpiewają. Dzieci to wyznają. A my? Spotykając się z innymi wierzącymi, dosłownie spotykamy się z Bogiem. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Kiedy przychodzimy spotykać się w niedzielę z innymi wierzącymi, to Bóg, będąc tu obecny, jest wśród nas przez swojego Ducha Świętego. Więc opuszczając zgromadzenia, tracisz możliwość spotkania z żywym Bogiem i wysłuchania Jego słowa. Spotykamy się w niedzielę nie tylko po to, żeby coś od Boga otrzymać, ale również, żeby Mu coś dać. Nasz czas, nasze uwielbienie, może nawet nasze pieniądze. Chcemy Boga wielbić nie tylko słowem, ale i czynem. Co więcej, chrześcijaństwo jest religią wspólnotową. Chrześcijaństwo to nie jest tylko religia ja i Pan Bóg. Ja sam nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję innych wierzących. Zawsze, kiedy patrzymy na Kościół w Nowym Testamencie, jest to wspólnota ludzi. Jest to zgromadzenie. I mamy tego zgromadzenia nie opuszczać, ale musimy zachęcać. I czasem my potrzebujemy zachęcać innych, a czasem ktoś potrzebuje zachęcić nas. Spotykamy się po to, żeby zachęcać, błogosławić i coś wspólnie zrobić. Znowu, jeżeli będę miał takie nastawienie, przychodząc do kościoła, żeby być zachętą, błogosławieństwem i może z kimś coś wspólnie zrobić, jak bardzo to zmienia naszą perspektywę? Jak bardzo zmienia to naszą praktykę? Jak możesz być zachęcony, jeżeli nie jesteś obecny? Z drugiej strony, jak możesz być zachętą, jeżeli nie jesteś obecny? To są bardzo praktyczne, proste myśli. Tak co się również odnosi tak zwanego uczestniczenia w nabożeństwach online. I oczywiście jest to wielkie błogosławieństwo, możliwość robienia streama, ale to jest niewłaściwe sformułowanie. Online możemy oglądać nabożeństwo, ale nie jesteśmy jego uczestnikiem. Możesz słuchać kazania, ale de facto nie uczestniczysz w nabożeństwie i życiu zboru. Jeżeli ktoś ma przekonanie, że uczestniczenie online jest bycie częścią Kościoła, jest to fikcja. Jest to fikcja, w którą wierzymy, bo jest nam wygodnie, bo łatwo jest usiąść przed ekranem z kawką, z herbatką, z ciasteczkiem. Może na chwilę się wyłączyć przy okazji. I oczywiście dzisiaj jest coraz rzadziej takie nastawienie, żeby faktycznie w ten sposób podchodzić do Kościoła, ale wydaje się, że w pandemii, jak mieliśmy pandemię, to tutaj nie było innej opcji, nie było pewnej możliwości. Ale równocześnie jest rzeczą bardzo różną oglądanie online w porównaniu z uczestniczeniem na miejscu. I to też pandemia pokazała, że ludzie, którzy oglądali, mówili, kiedy możemy się wspólnie znowu spotkać, kiedy możemy być razem. Oczywiście część ludzi na pewno została w swoich domach. Jeżeli jesteś online, nie jesteś w kaplicy, to nikt w kaplicy nie może być przez ciebie zbudowany i zachęcony. Tak samo ty nie możesz być zbudowany i zachęcony przez tych, którzy są tutaj. I co więcej, nikt ciebie nie widzi. Nikt nie wie, że tutaj jesteś z nami dzisiaj, mimo że jesteście, cieszę się, że oglądacie. Nikt was nie widzi. Dlatego jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, ja zaznaczam, jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, to powinieneś być w niedzielę na nabożeństwie w kaplicy z innymi wierzącymi. Co mam na myśli? Nic na przeszkodzie. To jest zawsze kwestia serca. Jeżeli moje serce mówi, nie chcę iść dzisiaj do kościoła, to jest prawdopodobnie zła przyczyna. Ale jeżeli mam chorobę, która mi nie pozwala przyjść i nie jestem w stanie fizycznie być obecny, to jest naturalny powód, dla którego nie można się pojawić. I wtedy jest to ogromne błogosławieństwo, oglądanie online. Ale unikanie wspólnych spotkań może też być po prostu kwestią serca. Być może twoje życie duchowe kuleje właśnie z tego powodu, że nie jesteś regularnie na bożeństwach twojej wspólnoty. Bo po to jest wspólnota, aby się wzajemnie wzmacniać i chronić również przed odstąpieniem od Boga. Mam pewien cytat pana Guthriego, który mówi, każdy nowonarodzony chrześcijanin, który próbował żyć jak pobożna cząstka bez wsparcia społeczności, narażał się na poważne ryzyko w czasach, gdy nie było opinii publicznej, która by go wspierała. Nie ma innych ludzi, którzy mają wzgląd na mnie, na moje życie. Jego izolacja, niezależnie od motywów, czy to strach, skąpstwo, zarozumiałość, czy cokolwiek innego, naraża go na niebezpieczeństwo całkowitej utraty wiary. Innymi słowy, ludzie, którzy przestają się pojawiać w kościele regularnie, stawiają swoje życie w poważnym zagrożeniu. Tracą dostęp do zachęty, do zbudowania i myślą, że sami jakoś sobie dadzą radę. Bez pokrzepienia, bez modlitwy innych. I tutaj czytamy wiersz 25. Nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, ale zachęcajmy się wzajemnie tym bardziej. Jeżeli dzisiaj wiesz o kimś, kogo dzisiaj z nami nie ma, może od dłuższego czasu, dzisiaj jest dobry dzień, żeby zadzwonić. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby się odezwać, zapytać, jak się masz, jak wygląda twoje życie duchowe, czy potrzebujesz czegoś, potrzebujesz pomocy i po prostu zaprosić, powiedzieć, przyjdź. Pogadam z tobą, przywitam się z tobą. I to będzie ogromna zachęta, ogromna służba wykonana. Więc odpowiedź na pytanie i co z tego uważam, że jest potężna. Bo skoro śmierć Jezusa jest tak wartościowa, jest tak ważna, jest tak piękna, ona dotyka nie tylko naszego życia osobistego, tylko naszego życia wspólnotowego. Można powiedzieć, warto było poczekać w końcu, aby po 10 rozdziałach dojść do tego momentu. żebyśmy zrozumieli, że to, co Chrystus uczynił dla nas, jest tak potężne, tak dobre, tak mocno nas gruntujące w tym, dlaczego możemy przychodzić do Boga sami w oparciu o to, co uczynił Chrystus, bez potrzeby innych ludzi, bez potrzeby pośredników. Że nasze uczynki, inne rzeczy nas jedynie zniechęcają do tego, ale że powinniśmy patrzeć na Chrystusa dzisiaj, jutro, pojutrze i przez całe życie. W tych trudnych chwilach, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam źle, kiedy jesteśmy zasmuceni, patrzymy na Chrystusa, trzymamy się Chrystusa. Więc te trzy odpowiedzialności. Przyjdź do Boga. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś w swoim życiu, dzisiaj jest dzień, żeby to zrobić. Przyjdź do Boga, powierz Mu swoje życie. Trzymaj się niewzruszenie nadziei. Nie bój się, nie poddawaj się, ufaj Bogu. A po trzecie, gorliwie zabiegaj w swoją wspólnotę. Myślę, że jeżeli każdy z nas będzie gorliwie zabiegał o to, żeby być zachętą, zbudowaniem, żeby uczestniczyć w społeczności Kościoła, będzie to ogromnym błogosławieństwem dla nas wszystkich. Amen.